Minęła 8.30, przed mikrofonem Marcin Kupczyk, czas na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Panie pośle, zacznijmy od unijnych funduszy. Na politykę spójności może być nawet o 10% mniej, a na wspólną politykę rolną o 15% mniej. Biedniejsze kraje mówią, że budżet jest zbyt skąpy, a bogate, że zbyt szczodry. Już pojawiły się pierwsze głosy polskich polityków mówiących, że taki kształt, jaki miałby się pojawić, będzie niedopuszczalny dla naszego kraju.
Oczywiście z tej propozycji nie jesteśmy zadowoleni, ale to też jest pierwsza propozycja. To właściwie jest rozpoczęcie rozmów budżetowych. One się będą ciągnęły co najmniej do końca tej kadencji, a bardzo jest możliwe, że zostaną sfinalizowane za ponad rok, czyli po następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, z nową komisją, z nowymi pomysłami, więc spójność, fundusze na spójność to są te fundusze, z których my budujemy nasze autostrady, czy modernizujemy linie kolejowe. Z całą pewnością wolelibyśmy, aby tutaj cięć nie było, no ale jest główna przyczyna cięcia, a mianowicie odejście Wielkiej Brytanii, która była drugą gospodarką unijną, to był kraj, który bardzo dużo do tego budżetu się dokładał.
Część funduszy spójnościowych miałaby zostać uzależniona nie tylko od relacji naszego PKB do unijnej średniej, co również między innymi na przykład od poziomu bezrobocia, jakości życia czy innych wskaźników socjalnych. A tu, jak wiemy, sporo się w naszym kraju poprawiło. Jedni mówią tak, że dostaniemy mniej, bo się bogacimy, jesteśmy bogatsi, więc dostaniemy mniej. W takim przypadku mocno traciłaby Polska, a zyskiwała na przykład Grecja. Niektórzy mówią, że pewien nacisk czy wysiłek w funduszach poszedłby na korzyść państw południowej Europy.
To bardzo dobrze, że się bogacimy, ale jeszcze nie jesteśmy tak bogaci, żeby dorównać unijnej średniej. Więc z tej przyczyny zależy nam na tych funduszach, ale nie tylko nam, całej Grupie Wyszehradzkiej, no ale oczywiście są też inni, którzy potrzebują w Unii Europejskiej, między innymi Grecy, ale nie tylko.
Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości Věra Jourová popiera powiązanie budżetu Unii Europejskiej i to kolejny problem z poszanowaniem zasad państwa prawa. To minimum, którego podatnicy dokładający się do budżetu będą domagać się od tych, którzy pieniądze przyjmują, powiedziała. I pani komisarz bezpośrednio krytykowała reformę sądownictwa w Polsce i to, w jaki sposób polski rząd ją rozpoczął. Nawet powiedziała tak, nie chcemy, żeby w Europie obowiązywało, że zwycięzca bierze wszystko, że jeżeli jakaś partia polityczna wygra wybory, to znaczy, że rząd musi rządzić wymiarem sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości musi być niezależny, bez związku ze zmianami politycznymi, mówiła pani komisarz. A połączenie finansów Unii z respektowaniem zasad państwa prawa zawiera propozycja ramowego budżetu Unii na lata 2021-2027. Polski rząd mówi, że to niebezpieczne i niesprawiedliwe.
No to jest niebezpieczne. Jak zdefiniować taką praworządność? A niby dlaczego Sejm wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach nie ma prawa zmieniać ustroju wymiaru sprawiedliwości? Eurostat, takie Europejskie Biuro Statystyczne, przeprowadziło ankietę wśród ludności Europy z pytaniem o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. W Niemczech to było około 70%, podobnie we Francji czy w Holandii. A w Polsce zaufanie do swojego wymiaru sprawiedliwości wyraziło jedynie 30%. No to znaczy, że nasz wymiar sprawiedliwości jest w stanie fatalnym i dlatego należy przedsięwziąć reformy, które my proponujemy, wprowadzamy, uchwalamy większością w Sejmie, który pochodzi z wolnych, demokratycznych wyborów. Oczywiście o praworządności, o tym, czym ona jest, to zawsze można powiedzieć wszystko. Jeżeli jest napisane, że Rzeczpospolita jest państwem prawa, no to do tego właśnie jednego zdania w Konstytucji odwołują się uzasadnienia prawie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To naprawdę można tutaj wszystko o wszystkim powiedzieć. Kwestia jest tylko taka, jakie się osobiście ma poglądy. Więc nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli chodzi o naszą pozycję w Unii Europejskiej, no to fakt, że polski rząd, czy rządy szerzej krajów Grupy Wyszehradzkiej mają swoje zdanie, je wyrażają i chcą, żeby ono było dyskutowane, a nie chcą, żeby nam mówiono, że straciliśmy właśnie okazję do tego, żeby milczeć, że to ma wpływ także na te reakcje kogoś takiego jak pani komisarz Jourová. No ale tak jak powiedziałem, te negocjacje budżetowe zakończą się prawdopodobnie wtedy, kiedy będzie już nowy Parlament Europejski i nowa Komisja Europejska.
Choć niektórzy mówią, że zmiana Komisji Europejskiej wcale nie musi oznaczać zmiany nastawienia wobec naszego kraju.
Być może w pewnym sensie nie, ale w sensie w ogóle wielkości budżetu i w sensie oszczędności. Być może będzie inaczej, ale nie będzie tak skandalicznych uzasadnień jak to.
Komisja Europejska ostatnio trochę nas też pochwaliła. Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest najlepsza w najnowszej historii tego kraju. Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych będzie spadać, a deficyt sektora finansów publicznych ustabilizuje się. Tak niedawno mówiła Komisja Europejska. Tylko, że jeszcze jeden problem może być, że dług nasz denominowany w walutach może okazać się nieco wyższy. Ale to tak dosyć dobre słowa u nas.
Dobre słowa, bo faktom nie da się zaprzeczyć. To są takie twarde fakty, które pokazywane są w liczbach, więc temu się nie da zaprzeczyć.
Następny temat. Gazprom uniknie kary za gazowy monopol w Europie. Polska i inne państwa dotknięte monopolistycznymi praktykami giganta już wyrażała wcześniej niezadowolenie, że rosyjska spółka nie będzie objęta karami, a grzywna mogła sięgać nawet 10% globalnego obrotu koncernu. Co pan sądzi o tym?
Myślę, że wielu w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie zdaje sobie sprawy z tego, że taka spółka jak Gazprom to nie jest jedna ze spółek, które sobie wolnie konkurują na wolnym rynku, tylko jest to instrument rosyjskiej polityki, instrument rosyjskiej ekspansji, bo przecież to, że Rosja chce ekspansji, nie jest żadną tajemnicą. Władimir Putin mówi o tym otwarcie, mało tego, czyni takie kroki. No, mieliśmy wojnę w Gruzji, mamy zajęcie Krymu, mamy wojnę na wschodniej Ukrainie, także dobrze by było, żeby ci ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że to jest właśnie instrument polityki ekspansji, która może kiedyś bardzo drogo kosztować również Europę Zachodnią. Ale zanim zacznie kosztować Europę Zachodnią w jakimkolwiek stopniu, to będzie kosztowała Europę Wschodnią w dużym.
I znów rodzi się poczucie, że ktoś się dogadał ponad naszymi głowami.
Oni bardzo lubią ten Gazprom z prostej przyczyny. To jest wygodne. No, mają dużo gazu, względnie taniego gazu i nie muszą się martwić o inne źródła, ale mają zbyt mało wyobraźni.
Wiceszef Komisji Europejskiej Mariusz Szefczowicz przyznał, że projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 nie jest czysto komercyjny. Nigdy nie widziałem komercyjnego projektu, który byłby dyskutowany tak często na najwyższym poziomie politycznym, stwierdził.
No tak, ale ten komisarz akurat, może dlatego, że studiował w Moskwie, Rosję dość dobrze zna. Nie tylko dlatego, że się dyskutuje o tym na poziomie politycznym, no ale panie redaktorze, jeżeli można wybudować gazociąg za sumę X przez kraje takie jak Ukraina, Polska, a buduje się go za sumę 10X przez morze, no to chyba samo w sobie o czym świadczy.
Jest jeszcze ostrzejsza krytyka z ust polskich. Nord Stream przede wszystkim jest projektem antyeuropejskim, wymierzonym w solidarność energetyczną Unii Europejskiej. To słowa ministra prezydenckiego Krzysztofa Szczerskiego.
To jest sprawa oczywista.
Antyeuropejski projekt, a Europa tego nie rozumie.
Europa tego nie rozumie, bo myśli, że jeżeli będzie zaopatrywana w gaz, to będzie wszystko dobrze. Tylko, że ten gaz w każdej chwili może zostać odcięty, dlatego że nie będzie konkurencji, która będzie mogła wejść w miejsce tego gazu dostarczanego bałtyckim gazociągiem. I co wtedy powiedzą te kraje, które są uzależnione od tego gazu?
Panie pośle, został pan ukarany, czy też odsunięty, jak to powiedzieć, razem z Ryszardem Czarneckim od wyjazdów na obserwacje kolejnych wyborów, które będą odbywały się w różnych państwach za Azerbejdżan. O co chodzi?
Tak, to zostało przedstawione. Nie zostałem ukarany, dlatego że mnie nie można w ten sposób ukarać, dlatego że ja nie jestem członkiem grupy obserwacyjnej, a w Azerbejdżanie byliśmy z panem posłem Czarneckim i z panem posłem Bannermanem, nie jako obserwatorzy z Parlamentu Europejskiego, tylko jako obserwatorzy naszej grupy politycznej. Nasza grupa polityczna, podobnie jak każda inna grupa polityczna, ma prawo wysyłać na swój koszt obserwatorów wyborów, gdzie jej się żywnie podoba. Myśmy wybrali Azerbejdżan.
A Komisja Europejska stwierdziła, że ma wiele zastrzeżeń do demokratycznych procesów w Azerbejdżanie i państwa wizyta tam była niestosowna, niepotrzebna?
Panie redaktorze, jaki jest sens obserwować wyborów, do których się nie ma żadnych zastrzeżeń? No wtedy nie potrzeba ich obserwować, bo jest wszystko okej. A jeśli chodzi o te wybory, no to nikt nie mówi, że Azerbejdżan jest wzorem demokracji. Niemniej wybory się tam odbyły. Jest to państwo stabilne, państwo, z którym Unia Europejska, a także Polska, ma bardzo dobre stosunki gospodarcze. Państwem, z którego można importować ropę naftową, konkurencyjną w stosunku do rosyjskiej ropy naftowej. Także warto robić wszystko, żeby to państwo dalej było stabilne, niekoniecznie demokratyczne, bo to nie jest nasza sprawa. Czy ono będzie demokratyczne, czy nie, to jest sprawa Azerów. Natomiast nam powinno zależeć na tym, żeby to było państwo stabilne. Tak jak stabilna była Libia pod niedemokratycznymi rządami Kaddafiego, ale gdy rządów Kaddafiego zabrakło, jest bałagan i przemyt ludzi do Unii Europejskiej.
Ale czy ta kara jest? Ona rzeczywiście funkcjonuje i nie będzie pan jeździł do końca kadencji?
Nigdy nie jeździłem, nie wybieram się, także no nie ma takiej kary, jeśli chodzi o mnie.
Dziękuję bardzo. Państwo, moim gościem był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.
Kłaniam się państwu.